Ja przedstawię jak najserdeczniej mojego brata i przyjaciela, ale pamiętajmy o tym, że i tak będziemy słuchać Słowa Bożego. Jacek, ja znamy się od lat, już ponad 20 będzie. Obecnie jest pastorem zboru w Kołobrzegu od kilku lat i muszę przyznać, że bardzo też podziwiam jego serce i służbę. Ale kiedy się nawrócił, przyszedł do zboru, to nie dlatego, że Pan Bóg mu się spodobał, tylko dlatego, że dobrze w piłkę graliśmy. I my dwaj najlepiej graliśmy i zawsze nas do różnych drużyn dawali. Co za pech. Jak nam się udawało, to roznosiliśmy wszystkich, jak graliśmy razem. Kiedy się już nawrócił, na drugi dzień poszedł do wojska. I pomyśleliśmy sobie tak. Nawrócił się i co teraz z niego będzie? Poszedł do wojska, do Słupska, z Koszalina wyjechał. Ale tam Pan, widać, miał plany dla jego służby i dla jego życia, bo kiedy kilka dni później pojechaliśmy go odwiedzić, stary żołnierz, który się zajmował szkoleniem młodych, chodził do zboru w Słupsku i potem po wizycie podchodzi do Jacka i mówi: Jacek, a ty znasz Marka Kamińskiego? No tak, to pastor z Koszalina. No i zaczął się nim opiekować. Ten młody żołnierz w wojsku miał przywileje dziadka. Ale chcę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, zanim poproszę go o służbę. Przede wszystkim do braci chciałbym powiedzieć, bo może siostrom jest łatwiej. W tej naszej przyjaźni łączyła nas jedna ważna rzecz. Intymność wspólnej modlitwy i intymność rozmawiania o Bożym Słowie. Bracia, nie porzucajcie tego. Z prawdziwym przyjacielem będziesz się modlić. Z prawdziwym przyjacielem będziesz rozmawiać o Bożym Słowie. I wiem, że kiedy Jacek będzie dzisiaj usługiwał, to ja go przedstawiam teraz, a potem o nim zapomnimy, bo Pan będzie przez niego przemawiał. I niech tak się stanie. Jacku, zapraszam.
Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo za te ciepłe słowa. Bardzo gorąco Was witam. Tak, ten statyw jest zbędny dla mnie, bo ja jestem z tych chodzących kaznodziejów. Nie wiem, czy będę tak szybko chodził jak Arek dzisiaj rano, ale co nie pochodzę. Mi się wtedy lepiej mówi. Okej. Okay. Wiecie, z tą piłką to tak ciekawie było, bo Marek zawsze był bardziej z przodu. Grał na skrzydle, łupił strasznie bramki. A ja gdzieś tam z tyłu rozdawałem te piłki. I kiedyś przyszliśmy sobie na Stadion Bałtyku w Koszalinie. Wyskoczyło paru takich chłopaków. My jakieś tam zgrzebne trampki, oni getry, korki. Gracie z nami? No gramy. Myślimy sobie, oj, dostaniemy baty, taki sprzęt mają. Ale po 10 minutach już było jasne, kto tu jest górą. Wygraliśmy chyba 12-3, czy jakoś tak. No tak się skończyło. Bo nie szata zdobi człowieka. Dobrze. Przywożę wam gorące pozdrowienia z Kołobrzegu. Zanim tutaj przyszedłem, dostałem od razu SMS-y z mojego kościoła. Pastoruję kościołowi w Kołobrzegu Droga Życia. I to jest wielki przywilej, ponieważ jak widzę, jak Bóg zmienia ludzkie serca, jak bardzo zmienia społeczność naszego miasta. Może jeszcze nie mamy wielkiego wpływu, zbyt krótko tam jesteśmy. Ale staramy się robić wszystko, aby Kołobrzeg znał Jezusa. I to jest naszym celem, to jest naszym pragnieniem. Ale też naszym pragnieniem jest zakładać kościoły w ościennych miastach. Na wybrzeżu niewiele mamy zborów zielonoświątkowych, stąd mamy na celowniku pewne miejscowości i gdy przyjdzie czas, Boża trąba zabrzmi, to my będziemy gotowi, żeby tam iść i głosić Ewangelię. Chciałbym dzisiaj podzielić się z wami takim słowem, które zatytułowałem, czy pragniesz odsłonić kolejną kartkę. Przed południem dużo było mówione na temat książek. Arek napisał jedną książkę, a drugą pisze. I to ja dzisiaj też troszeczkę o książkach. I na początek takie mam pytanie. Kto z was czytał kiedyś książkę, która była tak fascynująca, że z pasją odkrywaliście kolejne jej kartki? Kto z was? Ręka w górę. Tylko nie mówcie, że to zawsze była Biblia. Jasne. Ja też miałem takie książki w swoim życiu, że czytałem je i chciałem się dowiedzieć, co dalej. W naszym domu więcej czyta moja żona. Ona czyta książki cały czas i często zdarza się tak, że ja już idę spać, mówię, kochanie, ja już mam dość. Nie oglądamy wieczorem telewizora, chociaż ostatnio była taka pokusa Mistrzostwa Świata. Nie, wyłączamy wszystko, Agnieszka siada przy lampce, czyta, ja coś zaczynam czytać, a na koniec dnia mam słabą kondycję do czytania, więc idę szybciej spać. Na drugi dzień pytam, kochanie, o której poszłaś spać? A no wiesz, tak gdzieś tam, koło 11, 12. Ja mówię, no i co? Ona mówi, no wiesz, nie mogłam się oderwać. Są takie książki, które, gdy zaczynamy je czytać, zaczynają nas rozpalać. Ich lektura nas pobudza. Mamy pragnienie dowiedzieć się, co dalej. Moja córka to czasami przeskakuje całą książkę i czyta dwa ostatnie rozdziały. Ja mówię, no po co czytasz dwa ostatnie rozdziały? Przecież to jest fajne, odkrywać kronika, stronica po stronicy. Co tam się dzieje dalej? I takie książki zostawiają w nas ślad. Ja bym chciał, żebyśmy przeczytali teraz Objawienie Jana, rozdział 5. Tam jest mowa o takiej ciekawej książce. Objawienie Jana, rozdział 5, przeczytajmy od wiersza 1 do 10 fragment, dobrze? Objawienie Jana, rozdział 5, od wiersza 1 do 10. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę, zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym, któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie. I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy. I on może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem a 4 postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu. A to jest 7 duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. To jest taki symboliczny obraz. Objawienie Jana generalnie jest księgą niezwykle symboliczną. I jeżeli podchodzimy do interpretacji tej księgi, musimy mieć bardzo wiele ostrożności w swojej postawie, aby nie przeinterpretować niektórych rzeczy. Widzimy tutaj obraz Boga na tronie. Bóg siedzący na tronie trzyma w swojej prawej dłoni, w prawej ręce księgę. To jest bardzo ciekawy obraz. Prawa ręka w Biblii zawsze jest obrazem mocy, autorytetu, władzy, potęgi i chwały. Stąd, gdy król wezwał kogoś i posadził po swojej prawicy, było to niezwykłym wywyższeniem dla zwykłego śmiertelnika, iż siada po prawicy tronu królewskiego, gdyż było to niezwykłe wyróżnienie i wywyższenie dla człowieka. Dalej widzimy w tej prawicy księgę. Księga jest obrazem wiedzy, informacji, zrozumienia, poznania. W tym przypadku jest to obraz z objawienia dotyczącego losów świata, o czym za chwileczkę. Dalej widzimy na tej księdze pieczęcie. Pieczęcie te mówią nam o tym, że to, co jest w tej księdze, zawartość tej księgi nie jest dostępna dla każdego. Nie każdy jest w stanie przyjąć, otworzyć, zrozumieć to, co jest w tej księdze. Jest to więc niezwykle interesujący obraz. Obraz Boga, który dzierży w swym ręku pełnię wiedzy, pełnię zrozumienia na temat świata, pełnię wiedzy na temat jego losów, przeznaczenia. Jest to obraz Boga, który wie doskonale, jakie wydarzenia będą miały miejsce na ziemi, wie, jakie jest jej przeznaczenie. Jest to obraz, który ma pełnię autorytetu i władzy nad tą wiedzą. Jest to obraz Boga, który wie wszystko. Jednym z atrybutów Boga jest wszechwiedza. Bóg wie wszystko. Amen. I teraz zobaczmy, jest to ciekawe, że Bóg w tej wszechwiedzy rozumie wszystkie procesy, które zachodzą na ziemi. Rozumie wszystkie procesy, które zachodzą w sercu człowieka. Rozumie wszystkie prawa rządzące w świecie duchowym. On wie wszystko, bo On to wszystko stworzył. To wszystko powstało dlatego, ponieważ Jego mądrość to wszystko wykreowała. To jest niesamowite. I ta księga jest obrazem tego. Bóg wie wszystko. Nie ma niczego, co byłoby zakryte przed Bogiem. Widzimy tu Boga, który chce udzielić swoje poznanie innym. Ale jest problem. Problem, który doprowadził do łez Jana, który był autorem objawienia. Nie ma nikogo, kto byłby godny, żeby to wszystko przyjąć od Boga, żeby tym wszystkim szafować, żeby to wszystko zrozumieć i poznać. I to jest ciekawa informacja dla nas. Bóg nie chce zatrzymać dla siebie i tylko dla siebie informacji o stworzeniu, o procesach duchowych, o tym, co jest we wszechświecie, o tym, co nas otacza. On nie chce tego zatrzymać dla siebie, ponieważ chciałby udzielić bardzo swojemu stworzeniu objawienia. Lecz jest problem. Stworzenie nie jest godne, aby to przyjąć. I to prawo zostaje przekazane tylko jednej osobie. W tej całej wizji widzimy baranka, który jest oczywiście Chrystusem, Jezusem Chrystusem. I tylko On jest zgodzien wziąć od Ojca wszystko, całe objawienie, całe poznanie, całe zrozumienie. Pytanie, dlaczego tylko Jezus? Ponieważ On jest jedynym objawieniem Boga dla ludzi. Ewangelia Jana 1,18 mówi, Boga nikt nigdy nie widział, tylko jednorodzony Bóg, w niektórych wersjach jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, On Go objawił. Więc jeżeli człowiek dzisiaj chce poznać Boga, jeżeli dzisiaj człowiek chce dowiedzieć się czegokolwiek na temat Boga, na temat Jego mądrości, Jego natury, Jego charakteru, Jego woli, Jego serca, to tak naprawdę nie ma innej drogi poznania Boga poza Jezusem. Czy ktoś z was zetknął się z takim tekstem? No wiesz, muzułmanie podążają tamtą drogą, hinduiści podążają tamtą drogą, chrześcijanie podążają tą drogą i wszyscy razem spotkają się u jednego Boga. Cóż, spotkaliście się z takim twierdzeniem? To jest bardzo popularne w dzisiejszym eklektycznym świecie, bo to jest bardzo cool, tak? Nie powiedzieć, że tamten nie ma racji i tamten nie ma racji, tylko ja. Otóż widzicie, chrześcijaństwo jest bardzo ekskluzywne. Co to znaczy? Tylko Jezus jest drogą do poznania Boga. Wszystkie inne drogi to zwiedzenie. I nie dajmy się wciągnąć w żadne tego typu teksty, że on podąża tamtą drogą, ja podążam tą drogą, a tamten podąża tamtą i gdzieś się razem spotkamy. Nie, bo tamte biegną w całkiem przeciwnym kierunku. Ponieważ Jezus jest tylko jedynym objawieniem Boga. Chcesz się dowiedzieć czegokolwiek o Bogu? Musisz popatrzeć na Jezusa. Chcesz dowiedzieć się czegoś o naturze Boga? Musisz popatrzeć na Jezusa. Chcesz się dowiedzieć czegoś o Jego woli? Popatrz na Jezusa. Zacznij studiować Jego słowo, zacznij dowiadywać się, co On myśli, co On powiedział, jaki On był, a wszystkiego dowiesz się o Bogu, gdyż On przyszedł tutaj na ziemi po to, abyśmy my mieli objawienie Boga. Ja wiem, że wielu ludziom to się nie podoba. Ja mówię w swoich środowiskach, słuchaj, tylko Jezus pokazuje prawdziwego Boga, tylko Jezus objawia prawdziwego Boga. Ludzie mówią, no nie możesz być taki radykalny. Jezus był radykalny, to co ja tam? Ja tylko powtarzam, co On powiedział. On powiedział o sobie, ja jestem droga, ja jestem prawda, czyli zwłaszcza nie ma innej prawdy poza Nim, ja jestem życie. Więc nie możesz postawić obok Jezusa Mahometa i Jego objawienia, Josepha Smitha i jego objawienia. Tak, wiecie, Joseph Smith odpowiedzialny za powstanie takiego kościoła Jezusa Chrystusa Dni Ostatnich, zwanych Mormonami. Nie możesz postawić obok niego objawienia strażnicy, ani żadnego innego objawienia. Ponieważ Jezus jest jedyną prawdą, jedyną drogą. Dlatego widzimy w tym obrazie baranka, nikogo innego, baranka, który bierze księgę z rąk Ojca. I to jest niezwykle ważne, żebyśmy zapamiętali to i nie dali się wciągnąć w meandry humanistycznego myślenia, które toleruje równość wszystkich prawd. Jest tylko jedna prawda. Jak wszyscy mają rację, to znaczy, że coś jest pokręcone. Ale pójdźmy dalej. Jak człowiek może czerpać z tego Bożego objawienia? Bo skoro Jezus przyszedł na ziemię po to, aby objawić nam Boga, to znakiem tego, że my teraz musimy jakoś zaczerpnąć z tego objawienia. Pierwszą rzeczą, są trzy rzeczy ważne, żeby człowiek zaczerpnął z tego objawienia. Pierwsza rzecz, człowiek musi znaleźć się w Chrystusie. Czyli innymi słowy, człowiek musi należeć do Jezusa, człowiek musi mieć relację z Jezusem, człowiek musi być w przymierzu z Jezusem, a Jezus musi wypełniać jego serce. To jest pierwszy warunek. Drugi warunek, jeżeli człowiek chce zaczerpnąć z Bożego objawienia, to musi być obecny w nim Duch Święty. Albowiem Duch Święty jest Duchem Boga. Duch Boga to jest ten, który wie wszystko, bada wszystko, nawet głębokości Boże. Nie ma dla niego żadnej tajemnicy. I jeżeli człowiek cokolwiek może poznać, to musi mieć Bożą obecność w obecności Ducha Świętego, żeby on go nauczył i wprowadził we wszelką prawdę. Nie masz Ducha Bożego, niczego nie zakumasz. Niczego nie zrozumiesz. Wszystko dla ciebie będzie ciemne. Nie będziesz w stanie połączyć żadnych faktów. Więc obecność Ducha Świętego, który wie wszystko i który udziela człowiekowi poznania. To jest drugi warunek. Trzeci warunek natomiast to jest to, że człowiek musi być w społeczności z Bogiem. Innymi słowy, musi być tak blisko Boga, aby mógł Bóg do niego mówić. Jeżeli jesteśmy za daleko od kogoś, choćby on bardzo się trudził, nie usłyszymy go. Musisz być w społeczności z Duchem Świętym, Bogiem, by cokolwiek od niego przyjąć. Musisz mieć otwarte serce na jego głos. Stąd bardzo ciekawie ujmuje to list do Rzymian w 8 rozdziale 14 wersecie. Dziećmi Bożymi są ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu. W naszych wersjach, w naszych Bibliach jest napisane, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego, ale tam jest napisane, którzy dają się prowadzić. To znaczy, że człowiek wcale nie musi się dać. To znaczy, że my możemy powiedzieć Duchowi Świętemu, okej, mam co innego do zrobienia. Dziećmi Bożymi są ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu. Popatrzmy sobie teraz troszeczkę tak na historię Kościoła. Historia Kościoła moim zdaniem to jest obraz walki o objawienie. Przyszedł Jezus, wypowiedział swoje słowo, dokonał swojego dzieła, przekazał je apostołom, a następnie rozpoczął się czas, gdy przeciwnik zaczął zaciemniać objawienie. I tak z roku na rok było coraz gorzej. Jak ciężko było ludziom odkrywać karty objawienia. Baranek przyszedł i powiedział, oto księga, otwieram przed wami księgę. Kto chce, może przerzucać karty tej księgi i dowie się wszystkiego. Kto zechce, bardzo proszę, zapraszam, przyjdźcie. I byli ludzie, którzy poszli za Jezusem i powiedzieli, ja chcę, ja chcę, ja chcę. To jest niesamowite, co dokonałeś, ja idę za tobą. Ale szatan zaczął działać przeciwko objawieniu. Dlaczego? Ponieważ diabeł doskonale wie, że jeżeli nie będziesz miał objawienia Boga, niczego nie będziesz wiedział na temat życia. Twoje życie będzie w zamieszaniu, twoje życie będzie w ciemności. Może będziesz robił to wszystko, co robią inni ludzie dookoła, ale ciągle nie będziesz wiedział, o co tak naprawdę w życiu chodzi. I dla mnie to jest porażające, gdy czasami rozmawiam z 60-70-letnimi ludźmi i na koniec rozmowy dochodzę do wniosku, ja, 40-paroletni facet, oni nie znają życia. Jak to możliwe? Oni są już u kresu i ciągle nie wiedzą, o co biega w życiu? Ale kiedyś, gdy zapytałem o to Boga, Bóg mówi, bo nie poznali mnie. Bo nie otworzyli księgi. Bo nie chcieli przerzucić następnej stronicy. Siwy włos na skroni nie oznacza, że znasz życia. Poznanie Jezusa i to, co Jezus przynosi, to daje nam poznanie życia. I to jest niesamowite. Jest nawet na to jeden werset, ale biegnijmy dalej, czas płynie. Zobaczcie, jak niesamowicie się to kształtowało. Musiał przyjść Marcin Luther w XVI wieku i odkrył jedną stronicę. Usprawiedliwienie z wiary, łaska, pismo. Potem przyszli anabaptyści, czy baptyści, odkryli następną stronicę. Chrzest dzieci nie ma sensu, musi być człowiek chrzczony, gdy wyznaje wiarę świadomie. Potem przyszedł Wesley, odwrócił następną stronicę. Rozpoczął się czas nauczania na temat uświęcenia. W międzyczasie oczywiście były inne rzeczy, które były odkrywane w Kościele. Potem była następna stronica, następna, następna. Zobaczcie, nawet my dzisiaj w naszych czasach jesteśmy ciągle świadkami tego, jak Bóg odkrywa następne stronice. Bo zobaczcie na przykład lata 80., 90. To jest rozwój znaczenia uwielbienia. W historii Kościoła śpiewano wiele cennych pieśni. Ale znaczenie uwielbienia i muzyki tak naprawdę eksplodowało. Podkreślam, eksplodowało ostatnio. To jest niesamowite, co jeszcze Bóg dla nas ma. Zobaczcie, Kościół to walka o objawienie. Kto odkręci następną stronicę? Kto dowie się, co jeszcze Bóg ma dla nas do powiedzenia? I chcę wam powiedzieć tak, ja sobie zdaję sprawę z tego, że Biblia jest kompletnym objawieniem. Nic dodać, nic ująć. Niech nikt nie próbuje. Ja zdaję sobie sprawę, że Jezus jest doskonałym objawieniem Boga. Nic dodać, nic ująć. Ja sobie z tego wszystkiego zdaję sprawę. Lecz to człowiek potrzebuje ciągle świeżego objawienia. Bóg już wszystko powiedział, ale człowiek nie wszystko usłyszał. Bóg już wszystko objawił, ale człowiek nie wszystko poznał. Nie sądzicie? I zobaczcie, że mamy poziom kościołów. Kościoły jako denominacje, kościoły jako zbory muszą odkrywać swoje stronice. Jeden zbór zielonoświątkowy odkrył 2 kartki, a drugi zbór zielonoświątkowy odkrył 10 kartek. I jedziesz do jednego zboru i oni są w jakimś miejscu poznania. Idziesz do drugiego zboru, oni są w całkiem innym miejscu poznania. Amen? Ale tak samo jest z każdym z nas osobna. Jeden wierzący odkrył dopiero pierwszą kartkę, bo nawrócił się 2 miesiące temu. Ale inny wierzący nawrócił się 10 lat temu i odkrył tych kartek znacznie więcej. Dlatego jeden ma poznanie na tym poziomie, inny ma poznanie na tym poziomie. Wiecie, i to nie jest kwestia, kto na jakim poziomie jest, to nie jest licytacja. Wiecie, co jest ważne? Żeby odkrywać kartki. Ponieważ jeżeli przestaniesz odkrywać kartki, umierasz. Musisz wziąć księgę i odkrywać kartki. I wiecie co? Bóg czeka na tych, którzy chcą odkryć następną kartkę. Jeżeli dzisiaj stwierdziłeś, przeczytałem już wszystko, uważaj, bo się zdziwisz. I być może dlatego nie rozumiesz twojego brata, który mówi troszeczkę inaczej o pewnych rzeczach, bo on dalej odkrywa, a ty już stwierdziłeś, że już nie musisz. I to jest problem. I zobaczcie, że bardzo często mamy różne dysonanse pomiędzy wierzącymi ludźmi. Myślę, że nie powinniśmy się kłócić, jeżeli chodzi o pewne rzeczy dotyczące doświadczenia chrześcijańskiego. Moje doświadczenie 10 lat temu było inne, a dzisiaj jest inne. Wtedy potrzebowałem innej strawy, więc byłem na pierwszej stronie. Dzisiaj potrzebuję innej strawy, więc jestem na 5. stronie. To nie jest kwestią. Najważniejsze, żebyśmy w tym biegu odkrywali każdy dzień nową kartkę. Dla mnie niesamowite jest to, że Bóg do mnie ciągle mówi. Ja wstaję rano i mówię, Boże, to jest nowy dzień łaski. Twoja łaska jest co poranek świeża i objawia się na nowo, więc będę dzisiaj miał nowe objawienie. Nowe rema. Nowe słowo, które do mnie dotrze. Wiecie, że to jest ekscytującą podróżą? Każdy dzień, który następny mnie czeka, to jest nowe odkrycie. Jest jednakże jeden warunek. Czy zechcę odkryć kolejną kartkę? Jest sojusznik, który pomaga nam odkryć kolejną kartkę Księgi Objawienia. To Duch Święty. Ja jutro z rana będę miał wykłady na temat namaszczenia w Duchu Świętym, więc będę troszeczkę więcej na ten temat mówił, ale pozwólcie, że teraz już powiem jedną bardzo ważną prawdę na temat Ducha Świętego. Jest napisane w Ewangelii Jana, gdzie Jezus mówi, że pośle Pocieszyciela, Ducha Świętego do nas, aby był z nami na wieki. To znaczy, że jak On do mnie przyszedł, on się już nigdzie nie wybiera. To jest fajne. Jestem w korku na autostradzie, Duch Święty jest ze mną. Jestem w sklepie, stoję do kasy i kolejka się w ogóle nie posuwa, bo ktoś zapomniał karty płatniczej, Duch Święty jest ze mną. Jestem z moimi dziećmi i odrabiam lekcje z nimi, Duch Święty jest ze mną. Modlę się, Duch Święty jest ze mną. On nigdzie sobie nie poszedł. On ciągle jest ze mną. Ponieważ ja i ty jesteśmy świątynią Ducha. I to jest nasz sojusznik. Jego imię Parakletos oznacza przywołany na pomoc, albo inaczej orędownik, adwokat, ten, który wspomaga. Czyli innymi słowy, to jest Bóg, który ciebie pcha do przodu, którego ręka jest ciągle z tobą. I to jest dla mnie niesamowite. Wiecie, kiedyś, gdy zaczynałem się modlić, to musiałem się rozkręcić. Tak, musiałem wejść na obroty. A dzisiaj siadam i mówię, dziękuję ci, że jesteś. I jego namaszczenie zstępuje. Bo on nigdzie się nie wybiera. On ciągle jest. Gotowy do tego, aby podkręcić żar twojego serca i aby odsłonić przed tobą kolejną kartę. I wiecie co? To jest niesamowite, jak wielkie pokłady poznania jeszcze są przed nami. A Duch Święty to wszystko wie i mówi, zabieram cię w podróż. A dzisiaj poznamy nowe rzeczy. Czasami Duch Święty zabiera nas do miejsc, do których już byliśmy. No bo czyż nauczanie na temat łaski nie jest podstawą chrześcijańskiego życia? Czy nauczanie na temat usprawiedliwienia nie jest podstawą chrześcijańskiego życia? A jednak Duch Święty czasami mówi, dzisiaj się zatrzymamy i dzisiaj cofniemy się troszeczkę. Zaczynaliśmy, pamiętasz, w tym miejscu. Chciałbym, żebyś spojrzał na łaskę w nowy sposób. Chciałbym, żebyś teraz zaczął myśleć o usprawiedliwieniu w taki sposób. Takie małe świadectwo wam powiem. W pewnym momencie swojego chrześcijańskiego życia zauważyłem, że zaczynam zwracać uwagę na to, co robię. W jakim sensie? Bo to jest ważne, jak żyjemy, co robimy, co mówimy. Nie, ja zacząłem zwracać uwagę na to w sensie, czy to, co mówię i robię, zaspokoi mojego Boga. Będzie mu się podobać. Więc Duch Święty wziął mnie za rękę, wróciliśmy na linię startu bez mała, tak? I mówi, to zacznijmy na nowo o twojej sprawiedliwości. Co się stało na Golgocie? Umarłeś za mnie, Panie. Kim, co zrobiłem dla ciebie? Usprawiedliwiłeś mnie. Kim się stałeś? Sprawiedliwy. Więc kto na to wszystko zapracował? No ty, a ja? Ja nic nie zrobiłem, ja tylko to przyjąłem. Więc rozumiem. Wróciłem do swojego dawnego miejsca, moje Panie, w takim razie bez względu na to miejsce, w którym jestem, i tak jestem zależny od ciebie. I tylko w twojej sprawiedliwości mogę poruszać się. Zobaczcie, ludzie czasami muszą zrobić wiele rzeczy, żeby przyjść do Boga. Na przykład myślą sobie, pokłóciłem się z moją żoną. To chyba nie mam prawa teraz się modlić. Zadarłem z moim szefem. To chyba teraz nie mogę za bardzo się modlić. To znaczy, że myślisz o swojej modlitwie, o swoim spotkaniu z Bogiem na podstawie swoich uczynków. Ale mam dobrą nowinę dla wszystkich, którzy tak myślą. Jezus już załatwił tę sprawę. Gdy On umarł na krzyżu, On załatwił wszystkie twoje grzechy, które były, które są i które będą. On już za to zapłacił. Więc najlepszą rzeczą i najmądrzejszą rzeczą, jaką jest zrobić w tym momencie, to powiedzieć, Jezu, zawaliłem, ale ty jesteś moją sprawiedliwością. Ojcze, przychodzę do ciebie nie przez własne uczynki, ale przez twoją sprawiedliwość. Czyż nie o tym pisał Paweł w liście do Filipian, mówiąc, że chce znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, ale sprawiedliwość, która jest z wiary? Paweł nigdy nie myślał o tym, że ma prawo przyjść do Boga na podstawie tego, co zrobił, co dokonał, albo ile dokonał. Wiedział, że ma prawo przyjść do Boga na podstawie tego, co Jezus zrobił. I to jest niesamowicie ważne. Zobaczcie, Duch Święty nas zabiera w takie podróże. Mówiąc, otwieramy dzisiaj kolejną kartkę. Stąd taka moja propozycja, jeżeli będziesz słyszał początek kazania i kaznodzieja powie, otwórzmy Ewangelię Łukasza, rozdział 15, na przypowieści o synu marnotrawnym, nie myśl sobie, znowu to samo? Ile kazań słyszeliście na temat syna marnotrawnego? Mało palców. Jest to jeden z najpopularniejszych fragmentów biblijnych. Bardzo użyteczny do kaznodziejstwa. Zdziwisz się, jak Duch Święty do ciebie przemówi w nowy sposób o tym fragmencie. Będziesz czytał ten fragment 100 razy, a za 101 dostaniesz takie objawienie, że ono ci pchnie daleko dalej niż byłeś dotychczas. Bo Duch Święty jest takim Bogiem, który ma niezmierzone i niewyczerpane pokłady objawienia. Pytanie brzmi tylko, czy my zechcemy pozwolić sobie odwrócić następną kartkę. Zbyt często wiele rzeczy w nas mówi, nie muszę otworzyć następnej kartki. Przeczytałem ostatnio świetną książkę. Ta książka jest taka, po prostu takie objawienie, że już wiem wszystko. Pastorze, musisz zejść z tej kazalnicy, ja mam coś do powiedzenia. Wiecie, w niektórych zborach tak się zdarza. Ja mam objawienie, pastorze. Przeczytałem ostatnio dobrą książkę. To jest dobrze czytać dobre chrześcijańskie książki, ale to nie koniec objawienia. Jeszcze jest parę kartek do przerzucenia, a twój pastor znalazł się w tamtym miejscu, w którym teraz jest, dlatego że przerzucił już te kartki. I to jest ważne. Zobaczcie, czasami nie przerzucamy kartki objawienia i nie przyjmujemy od Ducha Świętego niczego więcej, dlatego że źle dysponujemy swoim czasem. Ekonomia czasu to jest bardzo ważna dziedzina. Jak zarządzasz swoim czasem? Ludzie nie mają dzisiaj czasu na objawienie Pana, gdyż mają dwa etaty. Może właśnie powinieneś zrezygnować z jednego etatu, żeby przyjąć objawienie, że ten jeden etat, który ci zostanie, jest wystarczający, a twoje źródła zaopatrzenia nie są w pracy, tylko w Bogu. Jak bierzesz dwa etaty, to znaczy, że Bóg nie jest twoim zaopatrzeniem, tylko praca twoich rąk. Będzie ci ciągle brakować. Zapewniam. Ale do tego trzeba przerzucić jakąś kartkę objawienia, żeby Duch Święty mógł ci to pokazać. Wiecie, więc ekonomia czasu. Czasami nie jesteśmy w stanie przerzucić jakiejś kartki, dlatego że diabłu udało się przekonać nas co do potępienia. Zrobiliśmy coś nie tak, nabroiliśmy coś w swoim życiu, diabeł przyszedł i mówi, no cóż, nie jesteś godzien. Pamiętasz tamten epizod? Nie jesteś godzien. Ty może masz wielkie pragnienie, żeby przyjąć kolejne objawienie od Pana, ale diabeł mówi, nie jesteś godzien. Pamiętasz 2 lata temu, co zrobiłaś? Nie. I w ten sposób, gdy my się z tym zgadzamy, odciągamy się, czy jakby odsuwamy się od objawienia. Podczas gdy Duch Święty mówi, hej, chcę, żebyś przyszła, żebyś przyszedł, bo mam dla ciebie coś, co uzdrowi te rzeczy sprzed 2 lat. I dam ci wyjście, żebyś weszła w nowe rzeczy. Czasami przeszkodą dla nas do tego, aby kolejną kartkę objawienia obrócić i przeczytać, jest strach przed zmianami. Niedawno w moim zborze przyszła taka dziewczyna i mówi, wiesz co? Znaczy mówiła do mnie i do mojej żony, wiecie, miałam takie zdarzenie, byłam w społeczności z Bogiem i Bóg postawił mnie w miejscu, w którym wszystko, powiedział mi, od teraz wszystko powierzasz w moje ręce. Całe swoje życie. I wystraszyłam się. Bo wystraszyłam się, że stracę kontrolę nad moim życiem. I cofnęła się. I mówi, że od tej pory nagle jakby przestała przyjmować od Ducha Świętego pewne rzeczy. Ludzie boją się zmian czasami. Bo może następna kartka objawienia to objawienie o rzeczach, które nie będą dla nas wygodne, ale mogą przynieść wielkie zmiany, tak bardzo nam potrzebne. Strach przed zmianami też blokuje przyjmowanie objawienia od Ducha Świętego. Lenistwo. To jest plaga. Wiecie, gdy byłem liderem młodzieżowym w koszalińskim zborze, nauczałem młodzież bardzo dużo na temat dyscypliny. A dzisiaj będzie o dyscyplinie, a wszyscy mieli minę, o rany, znowu. Bo dyscyplina zabija lenistwo. Jest pewien okres życia chrześcijańskiego, gdzie musisz wrzucić dyscyplinę. Ponieważ jeżeli nie będziesz zdyscyplinowany i poukładany, niczego nie zbudujesz i do niczego nie dojdziesz. I teraz nie mówię do młodzieżowców. Wiem o tym. Więc lenistwo musi zostać zabite dyscypliną. Czasami po prostu zwyczajnie musisz pójść do papierniczego, kupić sobie zeszyt, długopis i codziennie o stałej porze otworzyć Biblię i czytać kawałeczek, modlić się i zapisywać w tym zeszycie. Na drugi dzień znowu kawałeczek i zapisywać w tym zeszycie. Jak za rok wrócisz do tego zeszytu, to się zdziwisz, co za objawienie Bóg ci dał. I nie zapomnę takiej sytuacji. Przyszedłem kiedyś do swojego domu, jeszcze mieszkałem wtedy z rodzicami, byłem kawalerem i miałem właśnie taki zwyczaj, miałem taki zeszyt. Usiadłem, był już wieczór, po cały dzień zajęty jakimiś sprawami, mówię, chyba dzisiaj z tego nic nie będzie, no ale zrobię to. Wiecie, dyscyplina się włączyła. Więc otworzyłem kolejny fragment, wtedy studiowałem Ewangelię Marka, otworzyłem swój zeszyt, zacząłem czytać, coś zacząłem pisać, potem więcej, jeszcze więcej. Na koniec mówię, wow, aż tyle. A tak źle się zaczęło. Byłem taki zmęczony na początku i myślałem sobie, nic z tego nie będzie. Ale Duch Święty krok za krokiem, powoli, systematycznie wprowadzał mnie w słowo i na końcu było takie objawienie. Mówię, wow, ale bym się minął. Ale bym się minął z takimi cennymi rzeczami. Dyscyplina oznacza, że codziennie, systematycznie robisz pewne rzeczy, które wprowadzają cię w Boże objawienie. Dyscyplina zabija lenistwo. Czasami myślę sobie, że my dorośli potrzebujemy takiej dyscypliny. Chociaż młodzież oczywiście też. Jeżeli jesteśmy przy dorosłych, jedna rzecz, która też zabija objawienie ducha. Nazywam ją wiem wszystko. Jeżeli będzie taki dzień w twoim życiu, gdzie stwierdzisz wiem wszystko, to pamiętaj, to jest dzień twojej śmierci. Theodore Roosevelt był prezydentem Stanów Zjednoczonych w okresie I wojny światowej. To dzięki jego prezydenturze Stany Zjednoczone przeszły ten trudny okres. Ale wiecie, jak znaleziono Theodora Roosevelta na łożu śmierci? Z książką. On do ostatnich swoich dni czytał, rozwijał się, poznawał nowe rzeczy. On w ogóle, gdy był małym chłopcem, był bardzo mikry. Często chorował. Ojciec powiedział do niego, głowę to ty masz tęgą, ale ciało byle jakie. Więc ten mikry chłopak zaczął trenować. Zaczął biegać, najpierw zaczął chodzić na długie spacery, potem zaczął biegać. I to wykształciło w nim niezwykłe pragnienie zdobywania, poznawania kolejnych rzeczy. Kiedyś szedł sobie z ambasadorem Francji na przechadzkę i stanęła przed nimi rzeka. I ten człowiek rozebrał się do gatek w tą rzekę i na drugą stronę. Mówi do tego, ambasadorze, zapraszam, zapraszam. Nie było dla niego w pewnym momencie przeszkód nie do przebycia. Jako człowiek już na emeryturze wybrał się w podróż po Amazonce. Chciał poznać, chciał się dowiedzieć. I gdy umarł i znaleziono go z książką pod poduszką, przyjaciele powiedzieli, śmierć musiała go zabrać we śnie, bo inaczej by się stawiał. On miał takie pragnienie poznać więcej. Nie było dla niego granicy, gdy powiedział, nie, no jestem stary, już wystarczy. Dzisiaj sobie na tarasie rozmawialiśmy z jedną żoną pastora, nie powiem z jaką. I ona mówi, że jest zachwycona wierzącymi ludźmi, którzy są w podeszłym wieku, jak czasami patrzy na nich, jak oni są jeszcze dynamiczni w służbie dla Pana. Jeżeli powiesz któregoś dnia, już wiem wszystko, to właśnie umarłeś. Bo Duch Święty chce cię poprowadzić i powie, a teraz otwieramy dziś następną stronicę. Mam coś do powiedzenia dla ciebie. Pytanie. Czy chcesz odwrócić kolejną kartę objawienia? W którym miejscu życia jesteś? Ja wierzę w to gorąco, że myśmy tu przyjechali dzisiaj, wczoraj, na ten kongres po to, aby Duch Święty miał swobodę w nas otwierania kolejnej karty. I kolejnej karty. Abyśmy wzięli ten dobry nawyk, który mówi nam, jeszcze nie koniec. Jest jeszcze więcej. Panie, daj mi poznać więcej siebie. Wiecie, ja ciągle mam niedobór poznania woli Bożej. Ja ciągle uczę się wsłuchania Go. Jedziemy samochodem tutaj, coś się dzieje, ja mówię, Panie, co masz do powiedzenia na temat tej sprawy? Czy to ty prowadzisz, czy to diabeł atakuje? Czyż chrześcijanie nie mają problemu z rozróżnieniem tego, co jest od Boga, a co jest od diabła? A od czego jest Duch Święty w tobie? On chce odwrócić kartę stronicy, na której dowiesz się, otrzymasz poznanie tego, jak rozpoznawać, co jest z Boga, a co z niej. A gdy dzieci zaczynają ci chorować, jak reagujesz? Twoja reakcja zawsze jest konsekwencją twojego poznania. My czasami w naszym zborze w Kołobrzegu śmiejemy się, że gdy zaczynamy chorować, łatwiej jest sięgnąć po pigułkę czy po pigułki, niż po Boże objawienie. Musimy wiedzieć, co zrobić z daną sytuacją. Jak się tego dowiedzieć? Musisz któregoś poranka odwrócić kolejną kartę objawienia i dowiedzieć się od Ducha Świętego, co z tym zrobić. Gdy jeszcze prowadziłem grupę młodzieżową w Koszalinie i zawsze był jakiś rocznik maturzystów, pytałem ich, co chcecie robić dalej. No jak co? Muszę iść, na studia pójdę. A po co idziesz na studia? No jak, wszyscy idą na studia. A pytałeś Boga o to, czy to są te studia, czy ty masz iść na studia, a może masz zrobić coś innego? Nie, wszyscy idą na studia. Wiecie, ja nie poszedłem na studia, dopiero teraz pójdę. Właśnie muszę jeszcze z rektorem Piotrem pogadać, czy mnie przyjęli. Zapłaciłem. Może mnie przyjmą. To jest bardzo ważne, żebyś wiedział, co masz robić w życiu. A praca? Ktoś tu jest bezrobotny? Nie bierz pierwszej lepszej oferty. Musisz wiedzieć, że to jest praca od Boga. Wiecie, moja żona prowadziła działalność gospodarczą i w czerwcu ubiegłego roku zrobiliśmy pewien proroczy krok. Ta działalność szła tak sobie, bo był to kryzys finansowy akurat w tym czasie. I myśmy zrobili pewien proroczy krok, wiedząc, że Bóg nas zaopatrzy. To był przełom czerwca i lipca. W lipcu Bóg do mnie powiedział, dam wam zaopatrzenie na sierpień, dam wam zaopatrzenie na wrzesień, na październik, a w listopadzie zobaczycie moje dzieło. Wszystko się spełniło. Mieliśmy pieniądze na utrzymanie naszego domu w sierpniu, w lipcu, w sierpniu, we wrześniu, w październiku, w lipcu i w listopadzie moja żona dostała pracę, wygrała konkurs na menedżera. Gdy dostała tą pracę w styczniu, dowiedzieliśmy się tego roku, że w czerwcu, gdy zrobiliśmy proroczy krok, ktoś przygotował jej stanowisko pracy dokładnie w tym samym czasie. Czyli Bóg w czerwcu przygotował dla niej pracę, którą dostała w listopadzie. A myśmy się całej tej historii dowiedzieli w styczniu tego roku. I to jest niesamowite. Musisz wiedzieć od Ducha Świętego, że to jest praca dla ciebie. Bo wielu ludzi idzie do jakiejkolwiek pracy i ona okazuje się pułapką, na przykład czasową. Skąd tego się dowiedzieć? Musisz codziennie wziąć kartę objawienia i odwrócić na następną stronę, a Duch Święty pouczy cię. Codziennie. Codziennie. Ja wierzę w to gorąco, że Kościół jest powołany do tego, aby chodzić w pełni objawienia. I tak, denominacje muszą szukać Bożego objawienia. Zbory lokalne muszą szukać Bożego objawienia. I człowiek indywidualny musi szukać codziennie Bożego objawienia. Na każdym poziomie Kościół musi szukać objawienia. Jeśli na którymś z tych poziomów ktoś stwierdzi, koniec, już wiemy wszystko, już mamy wszystko, właśnie zaczął umierać. Mam nadzieję, że spośród zebranych tutaj nie ma trupów. To jest bardzo duże zagrożenie. Moi bracia i siostry, chciałbym, żebyśmy dzisiaj się modlili. Jezus kiedyś powiedział, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Innymi słowy, Bóg mówi do nas, nie dam nikomu objawienia, jeśli nie jest spragniony. Jeśli nie jesteś spragniony, jeśli nie zależy ci, żeby cokolwiek więcej poznać, Bóg ci nic nie da. Ponieważ Bóg kocha szaleńców. Tych, którzy gwałtem porywają Królestwo Boże. Smith Wigglesworth był taki apostoł wiary. Szedł kiedyś przez jedną miejscowość, bo on lubiał sobie chodzić na spacery. Mówi, Boże, jak mi tego nie dasz, nie ruszę się stąd. W środku wioski stoi facet. I stoi tak. I się kłóci z Bogiem. Mówi, Boże, ja to chcę. W Twoim piśmie dzisiaj przeczytałem, że to jest dla mnie. Masz mnie teraz pobłogosławić tym. Chcę tego więcej. Ktoś może powiedzieć, ale szaleniec. Ale Bóg go kochał. Mówi, tacy mi się podobają. Wiecie dlaczego? Bo on jest gorący. Ten typ ludzi to ludzie, którzy płoną. Ktoś może powiedzieć, no ale to jest bezczelne wobec Boga. A skąd wiesz, że Bogu się bezczelni nie podobają? Jeżeli ktoś ma żar, aby chwycić święte Boże rzeczy, zapewniam Cię, jemu to się zawsze podoba. Dlaczego? Bo ziemia jest pełna szarych myszek, które nie chcą niczego. I w tym tłumie szarych myszek, gdy wyskoczy taki gorliwiec, to jest wydarzenie. I coś wam powiem. Nie wiem, ilu nas tu jest? 300 osób? 400? Ja tu widzę 300-400 gorliwców. Wiecie, to trzeba być gorliwy, żeby wjechać do Szczyrku na ten szczyt tutaj, do Orlego Gniazda. Ja się musiałem przeprawić przez całą Polskę, żeby tu dojechać. Więc wiem, że jesteście spragnieni. Inaczej was by tu nie było. Spędzalibyście teraz być może w czasy na Mazurach, na jachcie. Albo gdzieś indziej, w Kołobrzegu, na plaży. Fajną plażę mamy, zapraszamy. Nie byłoby was tutaj. Jak was w pracy zapytają, gdzie spędziłeś urlop? Na kongresie kościoła. A to nie miałeś ciekawszej imprezy? Więc skoro tu jesteś, to znaczy, że jesteś gorliwy. To znaczy, że czegoś chcesz. Ja wierzę gorąco w to, że Duch Święty dzisiaj będzie nam to dawał. Ale mam jeszcze jedną bardzo drobną uwagę. To, co dzisiaj Bóg zacznie, to nie jest wszystko. Dzisiaj jest jeden wieczór. Na szczęście nie ostatni. Jutro będzie kolejna dawka. Pojutrze kolejna dawka. Za 3 dni kolejna dawka. I tak dalej. My jesteśmy w fantastycznej drodze poznawania Bożego objawienia. To jest podróż. Czy chcecie ze mną wybrać się w tę podróż? Bo ja tam idę. Jak chcecie, to powstajmy i zacznijmy Boga wielbić. I za chwilę każdy, kto będzie potrzebował modlitwy, będzie mógł przyjść tutaj i usługujący bracia będą o niego się modlić.